Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czy oknom życia grozi likwidacja? Sprawę kontrowersyjnego postulatu ONZ-owskiego Komitetu Praw Dziecka badał ksiądz Cezary Chwilczyński. Po depesze Radia Rodzina zapraszamy na kolejną część audycji księdza Rafała Zarzecznego pod tytułem Ex Oriente Lux. Doktor teologii dogmatycznej i patrystycznej opowie o Bożym Narodzeniu w Etiopii. Magazyn rozpoczynamy od modlitwy południowej i papieskiej refleksji na niedzielę. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie.
Spotkanie Elżbiety z Maryją, o którym słyszymy w Ewangelii dzisiejszej niedzieli, to spotkanie Starego i Nowego Testamentu Izraela z Mesjaszem. Mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI. Poruszenie radości Jana w łonie matki Elżbiety oznacza spełnienie oczekiwania. Bóg nawiedza swój lud, a bezpłodna starość przemienia się w płodność.
Jak zwrócił uwagę papież, Elżbieta używa wobec Maryi zwrotu błogosławiona między niewiastami, zastosowanego w Starym Testamencie wobec dwóch kobiet wojowniczek wyzwalających Izraela, Jael i Judyty. Z kolei wspomnienie o radości Jana stanowi aluzję do ekstatycznego tańca Dawida wokół Arki Przymierza wjeżdżającej do Jerozolimy. Jan podskakuje z radości przed Maryją, Arką Nowego Przymierza, która niesie w sobie Jezusa, Syna Bożego, co stał się człowiekiem.
La scena della visitazione esprime anche...
Scena nawiedzenia wyraża także piękno gościnne, gdzie jest wzajemna akceptacja, słuchanie, darowanie miejsca dla drugiego, tam jest Bóg i radość, która od Niego pochodzi. Naśladujmy Maryję w czasie Bożego Narodzenia, odwiedzając tych, którzy przeżywają trudności, w szczególności chorych, uwięzionych, starszych i dzieci. Naśladujmy także Elżbietę, która przyjmuje gościa jako samego Boga. Bez pragnienia nie poznamy nigdy Pana, bez czekania nie spotkamy Go, bez szukania Go nie znajdziemy. Z taką samą radością, jak Maryja, która udaje się w pośpiechu do Elżbiety, także i my wyjdźmy naprzeciw Panu, który przychodzi. Módlmy się, aby wszyscy ludzie szukali Pana, odkrywając, że to sam Bóg, jako pierwszy, wychodzi nam na spotkanie. Maryi, Arce Nowego i Wiecznego Przymierza, powierzamy nasze serca, aby stały się godne przyjąć nawiedzenie Pana w tajemnicy Bożego Narodzenia.
Podobne słowa znalazły się w papieskich pozdrowieniach w różnych językach, w tym po polsku.
Drodzy Polacy, bracia i siostry, już wkrótce Duch Bożego Narodzenia przeniknie wasze domy, rodziny, wspólnoty. Połączy was wiara i radość z narodzeniem Zbawiciela. Każdemu z was, a szczególnie samotnym, chorym, tym, którym życie jest trudno, życiem pokoju, ciepła miłości. Wszystkim ducha nadziei, przebaczenia i pojednania. Niech światło płynące z betlemskiego żłóbka opromienia w tym szczególnym roku, roku wiary, całą Polskę, wasze życie i serce. Niech Boże dziecię wszystkim wam błogosławi.
ONZ-owski Komitet Praw Dziecka zapowiedział, że będzie domagał się od Unii Europejskiej zamknięcia okien życia ze względu na naruszanie praw dziecka do poznania swojej tożsamości. Zdaniem działaczy organu monitorującego wypełnianie przez państwo postanowień Konwencji o prawach dziecka, okna życia naruszają m.in. prawo dziecka do poznania swoich rodziców. Zdziwiona taką argumentacją jest siostra Ewa Jędrzejak ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek, które opiekują się wrocławskim oknem życia. Siostra jest również prezesem Fundacji Ewangelium Vitae.
Przede wszystkim rodzi mi się pierwsze pytanie, kim są urzędnicy ONZ-u? Czy to Pan Bóg? Dlaczego miałabym nie chronić życia, jeśli mam taką możliwość? No, wydaje mi się ten pomysł na zamykanie okien życia jakimś absurdem, bo owszem, każdy człowiek ma prawo do poznania własnej tożsamości, ale ponad tym prawem mamy prawo do życia. Jest to prawo nadrzędne, pierwsze. Więc nie wiem, dlaczego prawo niższe miałoby brać górę nad prawem wyższym. Zresztą wiele innych praw, które są prawami człowieka, nie jest zabezpieczanych ani przez urzędników ONZ-u, ani przez Unię Europejską, ani nawet przez rząd naszego kraju. Dlaczego akurat miałybyśmy wybiórczo przedkładać jedno prawo ponad drugim? Nie wiem.
Okna życia nie podobają się urzędnikom ONZ-owskim z wielu powodów.
Jako siostra zakonna pewnie będę posądzona o mówienie takie kościołowe bardzo. Natomiast wydaje mi się, że świat stanął na głowie i szatan wścieka się strasznie, że to jest po prostu szatańska działalność. Likwidacja czegoś, co niesie dobro, co jest dobrem, a preferowanie czegoś, co jest jakimś wynaturzeniem. No bardzo często broni się wartości, które właśnie są wynaturzeniem człowieka, a likwiduje się, piętnuje się to, co jest naprawdę wartością niekłamaną, wartością od początku ludzkości.
We Wrocławiu okno życia uratowało już 4 dzieci. To duży sukces, mówi siostra Ewa.
Niektórzy pytają tylko czworo, aż czworo. Rzeczywiście chciałbyśmy, żeby te dzieci nigdy nie musiały tutaj trafić. Też chciałbyśmy, żeby miały prawo do urodzenia się w szczęśliwej rodzinie, rodzinie kochającej. Jeśli tak się nie stało, to chcemy im dać inną szansę. Więc tych 4 dzieci zostało uratowanych, trafiły w nowe, lepsze ręce. 2 spośród tych rodzin, które stały się rodzinami adopcyjnymi, miałam okazję poznać, więc jestem pewna, że naprawdę trafiły świetnie. Przynajmniej o 3 matkach spośród 4, które swoje dzieci oddały do okna życia, wiem, że próbowały się jakoś kontaktować. Jedna często pojawiała się, tak możemy przypuszczać, że była to matka dziecka. Przychodziła dość często pod okno życia, próbowała zaczepiać, dopytywać różne siostry, pytając o los tego dziecka, który się tam znalazł. Natomiast no, faktem jest, że my nie znamy dalszych losów dziecka wprost. Wiemy tylko, że trafiły dobrze, bo taki przekaz otrzymujemy chociażby ze środka adopcyjnego. Natomiast nie znamy szczegółów. Tak jak wspomniałam, 2 rodziny same kontaktowały się z nami, dziękując za dzieci, więc jest to dla nas taka informacja zwrotna.
Gdyby nie było okien życia, sytuacja takich dzieci byłaby na pewno trudniejsza. Tak naprawdę nie wiemy, jakby się potoczył los takiego dziecka, kwituje prezes Fundacji Ewangelium Vitae.
Przypuszczam, że część z nich może byłaby wyabortowana, zamordowana jeszcze przed narodzeniem. Tak możemy przypuszczać, bo chociażby jeśli kobieta przez 9 miesięcy nosi się z zamiarem oddania dziecka do okna życia, wiedząc, że nie ma możliwości absolutnie żadnych innych na danie szansy temu dziecku w swojej naturalnej rodzinie, to być może, jeśli nie miałaby innej możliwości, to takie dziecko po prostu by usunęła. Możliwe też, że znalazłoby się jak inne dzieci, gdzieś na progu sklepu, w reklamówce, na przystanku autobusowym, na śmietniku. Nie wiem. Być może zdarzyłoby się tak, że matka zostawiłaby to dziecko przy sobie i próbowałaby je wychowywać na miarę tych warunków, które ma, ale myślę, że w znacznym stopniu, no niestety, te dzieci przeznaczone byłyby do odstrzału, mówiąc nieładnie. Jest też taka opcja, że to okno życia, które jest pewnym oknem nadziei, może być takim oknem jakby zabezpieczającym, zwłaszcza w początkowym okresie, kiedy kobiecie jest bardzo trudno, kiedy ona jakby nie ma pomysłu, ciąża zjawia się niespodzianie, ona nie wie, co z tym dzieckiem zrobić, więc okno życia jest jakby taką alternatywą. Ale przez 9 miesięcy, kiedy ona to dziecko nosi pod sercem, może się wydarzyć mnóstwo dobrych rzeczy. Mężczyzna, który jest ojcem dziecka, może zmienić zdanie, może jednak przyjąć ją pod swój dach. Może rodzina zaakceptować ciążę swojej nastoletniej, na przykład córki. Mogą zmienić się warunki chociażby materialne w danej rodzinie. Także po tych 9 miesiącach kobieta przerażona na początku może stwierdzić, chyba dam radę. I to dziecko do okna życia może nie trafić. Natomiast ciąża została uratowana, dziecko zostało uratowane, bo okno życia daje taką szansę, bo może być właśnie takim oknem nadziei.
Warto dodać, że w Polsce wszystkie opcje polityczne, w tym Lewica, pozytywnie oceniły funkcjonowanie okien życia.
Po tej deklaracji ONZ-u można by się spodziewać, że głosy będą różne. Ja oprócz pani Magdaleny Środy nie spotkam ani jednego człowieka, nawet z zupełnie różnej opcji, czy to religijnej, czy politycznej, gdyby mówił, okna życia rzeczywiście trzeba zamknąć, bo nie są czymś dobrym. Wszyscy mówią, ale komu przeszkadzają te okna życia? Tak naprawdę, jakim one są kłopotem? Ja myślę, że argumentacja taka, że dziecko po prostu nie pozna własnej tożsamości, jest śmieszną argumentacją.
Kontrowersyjny pomysł Komitetu Praw Dziecka skrytykował również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz.
Nie rozumiem tej decyzji. Każdy sposób ratowania ludzkiego życia powinien być honorowany, a nie ograniczany, a nie eliminowany. Okna życia uratowały niejedno niemowlę przed nieuchronną śmiercią. A więc chciałbym, ażeby powstawało ich jak najwięcej, a nie żeby na skutek takiej czy innej interpretacji redukować ich liczbę.
Dzięki działającym w wielu polskich miastach oknom życia uratowało się do tej pory blisko 50 dzieci. Z Wrocławia dla Radia Watykańskiego ksiądz Cezary Chwilczyński, Radio Rodzina.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalet.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie już całkiem blisko. Posłuchajmy zatem o nim opowieści, tak jak ją słyszą Etiopczycy, gdy otwierają swoją księgę żywotów świętych, co się po etiopsku Synkesar nazywa. Oczywiście historia Chrystusowego Narodzenia jest w niej tak samo święta, nawet jeśli opowiedziana trochę inaczej, niż my o tym śpiewamy w kolędach. Ale przecież przeznaczona jest dla nieco innych uszu i w całkiem innym świecie. Zapewne jednak i nam nie zaszkodzi. Opowieść o tym czytają Etiopczycy w dniu 29 etiopskiego miesiąca Tachsas. Święci ojcowie i nauczyciele kościoła uzgodnili, że przez 2 dni będziemy obchodzić narodzenie Pana naszego, który przecież przyszedł na ten świat już w nocy dnia poprzedniego. A jest to tak wielkie święto i czas chwalebny, że radować się nim powinniśmy przez 2 dni zamiast tylko jednego. Święty Łukasz napisał, że Pan nasz Jezus Chrystus urodził się w Betlejem Judzkim. Stało się bowiem za dni króla Heroda, że oto magowie z kraju na wschodzie przybyli do Jerozolimy. Weszli do świętego miasta i powiedzieli: gdzie jest król żydowski, który się narodził? Widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie, więc przyszliśmy, by mu się pokłonić. Byli zaś ci magowie z pokolenia Balaama, a byli też wróżbitami i w gwiazdy patrzyli. W ten sposób dowiedzieli się i poznali, co się stać miało, zanim się jeszcze stało. Napisane jest o nich w księdze Balaama: wielki król wam się narodził, Żydów. A też było powiedziane: gwiazda wzejdzie z Jakuba i król powstanie w Izraelu. Pan nasz wyuczył bowiem magów sztuki swojej mądrości, aby przez gwiazd obserwowanie pociągnąć ich ku sobie i aby w niego uwierzyli. Tak oto sam im się przez tamtą gwiazdę objawił. Kiedy więc ją ujrzeli, cieszyli się bardzo, bo była całkiem inna od wszystkich gwiazd, które już wcześniej widzieli, a była taka, jak kobieta, która przytula dziecko do swojego łona. I szła po niebie od lewa do prawa i podczas dnia była widoczna, a ukrywała się w nocy. Przesuwała się, gdy magowie ruszali, a kiedy stawali, stawała i gwiazda. Pokazywała im się w jednym miejscu, a ukrywała w innym. Ale gdy już dotarli do Jerozolimy i kiedy gwiazda im się schowała, to całkiem byli zasmuceni i nie wiedzieli, co robić. To dlatego wstąpili do miasta, by tam o drogę zapytać. A byli to 3 królowie, a z nimi wojska 30 000.
A sama mama nie nauje miareka.
Gdy się zaś Herod dowiedział, że do Jerozolimy przybyło 3 magów i że mówili o narodzeniu króla, to się zasmucił i rozpaczał z powodu swojego królestwa. Wiedział już bowiem od Żydów, że się ma Chrystus narodzić.
Więc zebrał wszystkich arcykapłanów i uczonych w piśmie i pytał ich, gdzie to się stanie. Zgodnie z prawdą mu powiedzieli, że w Betlejem Judzkim, bo tak jest napisane, że z ciebie wyjdzie król żydowski i paść będzie mój lud Izraela. Zawołał też Herod trzech królów magów, by ich wypytać o czas, gdy gwiazdę widzieli. Potem posłał ich do Betlejem, mówiąc, aby wracając o wszystkim donieśli. Powiedział przy tym, że też chce go adorować, ale zamyślał tylko, aby zabić. Ruszyli wówczas magowie i znów im się gwiazda ze wschodu na niebie pokazała i szła przed nimi, aż dotarli do groty. Tam gwiazda stanęła. Zatrzymali się zatem i oni i ucieszyli wielce, że wreszcie znaleźli Pana. A było to z Bożej woli, że tego samego dnia Józef z Maryją i Dzieciątkiem, Panem naszym Jezusem Chrystusem, weszli do tej samej groty, by tam ich magowie znaleźli. W istocie Pan nasz był już duży i miał 2 lata, kiedy magowie dotarli do Niego. Kiedy weszli do groty i gdy Dzieciątko z Maryją, Matką Jego, znaleźli. Więc się pięknie pokłonili i cześć Mu oddali. Pozdrawiali Go i podarkami obsypywali, a przynieśli ze sobą kosztowne złoto, bo przecież był królem, kadzidło, jako że dla Boga, i mirrę na znak przyszłej zbawczej śmierci. A potem anioł im się ukazał i we śnie ich upomniał, by już do Heroda nie szli, ale inną drogą do domu wracali, więc znów się z miejsca podnieśli i tak oto zostali apostołami i świadkami Boga wcielonego. A o tym wszystkim napisane już było i u Mojżesza, i u proroków, i w psalmach. Teraz zaś wszystko się wypełniło, by pochwalony i uwielbiony był nasz Pan Jezus Chrystus ze swoim Ojcem i z Duchem Świętym, Ożywicielem, we wszystkim im podobnym, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. A sama ma nie na ujemiareka, jem i meka, wydzia wieri meka, skasim gerena i żakema, bemeka rama. Taką to opowieść czytają pobożni Etiopczycy ze swojej księgi w dniu Bożego Narodzenia. A trzeba powiedzieć, że tak naprawdę wraz z Bożym Narodzeniem zaczyna się u nich długi okres radosnego świętowania i czas zachwytu nad pokorą Boga, który staje się człowiekiem. Święta, które u nas niekiedy wraz z Wigilią się kończą, na wschodzie dopiero teraz biorą rozmach i mają początek, by kulminację osiągnąć wraz z Epifanią w dniu objawienia Pańskiego, które w Etiopii nazywa się Tymket i jest też świętem chrztu Pańskiego. Taka jest duchowość na wschodzie. Świętą tajemnicą i Bożym objawieniem jest całe to wielkie wydarzenie. Nie da się go podzielić i też nie trzeba za dużo o nim spekulować. Raczej, tak jak trzej królowie i magowie, lepiej szukać jego znaków na niebie i na ziemi i odważnie za nimi podążać. A gdy już go znajdziemy, nawet po wielu trudach i pośród przeciwności, to też wówczas trzeba mu się pięknie pokłonić, oddać cześć Bogu i nad człowiekiem zachwycić. A wtedy wszystko stanie się prawdziwie świętą jednością.
Wysłuchaliśmy księdza Rafała Zarzecznego, jezuity, w audycji Ex Oriente Lux. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus. O Jezus, o Jezus, my ręce bez zale. O Jezus, my ręce bez zale. O Jezus.